A pomodlimy się, aby to był dobry czas dla nas, by Bóg mówił do nas. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, o ten czas. Modlę się o Twoje błogosławieństwo, Królu. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, Duchu Święty. Panie, ja modlę się, abyś mówił do nas, abyś przemieniał nas, zmieniał nas. Panie, zarzucaj, Panie, i wrzucaj do naszych serc, Panie, ziarno, które ma wydać owoc. Szczególnie w tym czasie, w którym my jesteśmy. Wierzę, że masz dla nas tutaj cenne, cenne rzeczy, które chcesz nam dać i modlę się, abyśmy mogli uczyć się od siebie nawzajem na temat wielu, wielu rzeczy. Niech będzie uwielbione, Boże, Twoje imię. Wywyższamy Cię, Święty Królu Jezu. Dzięki Ci, Ojcze. Wywyższamy Cię, Panie. Amen. Amen. Dobrze, zaczniemy od prezbitera habilitowanego Mirka Szatkowskiego. Dajemy Ci mikrofon. Tak, ja to zniosę, bo nie dasz, ty nie dasz. To nie jest tak, czy ja dam radę. Ty nie dasz rady. Patrz, 40 kilo.
Pamiętam, że kiedyś... Pamiętam, że kiedyś też mogłem tak dźwigać takie... Ja nawet stołami rzucałem w pewnym okresie życia. To nie jest chlubna przeszłość, ale miałem takie uniesienia. No. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, w pewnym stopniu będę mówił to, co Sławek mówił wczoraj, czyli dotykał tych rzeczy, więc myślę, że jest jakaś spójność i że Duch Święty jakiś komunikat chce nam tutaj wystosować, wysłać. Powiem wam to, co Sławek starał się powiedzieć wczoraj. Zacytuję jeszcze jednego klasyka. Stary, taki już starszy brat, już senior kościoła zielonoświątkowego, niezależnie od tego, kto przed nim mówił na jakiejś konferencji, to kiedy on wychodził, mówił, a teraz przejdźmy do rzeczy. Fajnie, Sławku, mieć władzę. Jak ci się siedzi? Jak ci się siedzi? No ja wiem, to jest moje 45 minut, więc wykorzystam je jak się da. Może później nie będę miał okazji. Słuchajcie, mój temat to jest, wyraziłem to w taki sposób, weź odpowiedzialność za samego siebie. Tak? I... Co to znaczy wziąć odpowiedzialność za samego siebie i jakie to ma znaczenie w służbie, szczególnie zakładania kościołów? Więc rozpoczniemy od drugiego listu do Tymoteusza, 4 rozdział, 16-17 wiersz. I tutaj jest bardzo budująca obietnica, która rozpoczyna się tak: w mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Nie? Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił tak, aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody i zostałem wyrwany z jej paszczy. Wiecie, pomyślcie przez chwilę, Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili. Kto to są ci wszyscy? Więc to nie są przeciwnicy, o których było od razu jasne, czego się po nich Paweł mógł spodziewać. Ci wszyscy to byli ludzie, którzy przy nim byli. To byli ludzie, co do których on miał oczekiwania. To byli ludzie, spodziewał się, że otrzyma od nich wsparcie w krytycznym momencie. I w tym krytycznym momencie wszyscy mnie opuścili, mówi Paweł. Więc nie chodzi o to, żeby tworzyć katastroficzny obraz, ale jest bardzo ważne, żebyśmy mieli, żebyś miał właściwe poczucie rzeczywistości. Bo im większe poczucie rzeczywistości, tym bardziej jesteś przygotowany na pewne wydarzenia albo sezony w twoim życiu. Czyli kiedy masz świadomość, czyli to poczucie rzeczywistości, ono powinno jakby mieć takie dwa aspekty. Po pierwsze, masz świadomość sytuacji, w jakiej się znajdujesz i jej nie wypierasz. A po drugie, że masz świadomość Bożych rozwiązań dla tej sytuacji. I zwróćcie uwagę, że tak Jezus przedstawił rzeczywistość. Na przykład Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 wiersz. To jest moje ulubione miejsce. Jezus mówi tak, powiedziałem wam o tym, abyście we mnie pokój mieli, na świecie będziecie doświadczać ucisku. Super, nie? To jest tak. Nam się, na ogół myślimy tak, że Jezus powinien nam powiedzieć, żebyśmy mieli pokój i powiedzieć o dobrych rzeczach. Nie martw się, nie będziesz miał żadnych trudności, ale ja ci coś powiem, żebyś miał pokój, będziesz miał ucisk. To ci mówię, żebyś miał pokój. Czyli mówiąc inaczej, ja ci to mówię, żebyś nie był zaskoczony. Czyli mówię ci, żebyś miał poczucie rzeczywistości, ale oczywiście to nie jest pełna treść tego, co powiedział Jezus, bo on powiedział, na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. I to jest pełne poczucie rzeczywistości. Więc jeżeli tylko jesteś skupiony na tej sferze ucisku, to cię zniszczy. Ale jeżeli tylko jesteś skupiony odwagi, prawda, czyli na tej jakby Bożej obecności, ale bez kontekstu sytuacji, w jakiej jesteś i przez którą musisz przejść, to też przeżyjesz rozczarowanie. Co się dzieje? Więc widzisz, w służbie, a szczególnie pionierskiej, którą prowadzicie, rozwijacie, musisz liczyć się i być przygotowany na okres, w którym doświadczysz poczucia osamotnienia. I będziesz miał takie wrażenie, jak mówił Paweł, wszyscy mnie opuścili. I to nie zawsze oznacza fizycznego opuszczenia, nie zawsze to oznacza, że ci wszyscy jakoś otwarcie wystąpią przeciwko tobie, ale po prostu możesz być w takim momencie, że wewnątrz czujesz się osamotniony, nie masz wsparcia. I w takich momentach, jest ważne, abyś potrafił doświadczyć Bożej obecności. To, co powiedział Paweł, ale Bóg stał przy mnie i mnie wzmocnił. I z tej Bożej obecności, żebyś potrafił czerpać właśnie poczucie wzmocnienia przez Boga, od Boga. Więc co jest bardzo ważne? Nie chcę zaniżyć wartości życiodajnych relacji. Czyli nie chcę powiedzieć, te relacje nie są potrzebne, one i tak nie mają znaczenia. To jest bardzo ważna sfera, żebyś posiadał życiodajne relacje. Jednak musisz liczyć się, że może nastąpić taki okres, kiedy jesteś pozbawiony ich wpływu. Takie sytuacje zdarzają się w służbie, że wtedy pozostajesz sam ze sobą i to, co się będzie działo, to jak przez to przejdziesz, to właśnie to, co ty sam sobie w takich momentach jesteś w stanie powiedzieć. To jest zależne od postawy, jaką przyjmiesz w takich sytuacjach. Bo Paweł powiedział tak, że Pan stał przy mnie. Ale ja myślę, że jakby w podtekście jest zawarta taka myśl, że nie, bo wiecie, Paweł niezależnie od wszystkiego, czy on tego doświadczył, nie, czy nie, to Pan stał przy Pawle, ale żeby on mógł doświadczyć wzmocnienia z tego faktu, że Pan stał przy mnie, to było uzależnione od postawy, jaką on przyjął w tym momencie, w tej sytuacji. Więc kiedy jesteś osamotniony, to albo sam siebie pogrążysz, albo sam siebie wzmocnisz. I chcę wam powiedzieć, że z mojej perspektywy, z sytuacji, przez które przechodziłem, to wiem, że to były kluczowe momenty. Najbardziej kluczowe momenty w moim życiu, które zadecydowały o tym, jak się rozwinęło dalsze moje życie, jak się rozwinęła moja służba, to były te momenty, w których zależało od tego, co ja sam sobie powiedziałem. Co ja sam sobie zakomunikowałem. Bardzo ważne, bardzo ważne. Więc to ma właśnie związek z tym, czy przyjąłeś odpowiedzialność za siebie. To oznacza, że nie jesteś zależny od okoliczności, od sytuacji, w pewnym sensie od relacji, chociaż mówię to bardzo ostrożnie, bo ja doceniam życiodajne relacje. Nie chcę powiedzieć, to nie ma znaczenia. Jeżeli tak to odbierzemy, to nie o to mi chodzi. Tylko chcę powiedzieć, że zawsze, niezależnie od wszystkiego, nawet jeżeli masz życiodajne relacje, to tak ostatecznie liczy się to, co ty sam sobie powiesz. To się liczy, tak? Bo nawet ludzie, którzy cię wspierają, dają ci sygnały wspierające, ale jeżeli ty tego nie przeobrazisz na poselstwo dla samego siebie, to to nic nie da. Bardzo istotne. Więc odpowiedzialność za siebie jest oznaką dojrzałości. Zobaczcie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział i 28 wiersz, jak Paweł mówi do przywódców Kościoła. Uważajcie na samych siebie. Pierwsza rzecz. Gdybyśmy to opowiedzieli w liczbie pojedynczej, to by brzmiało tak. Uważaj na samego siebie. Uważaj na samego siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił cię przełożonym. Będę mówił w liczbie pojedynczej. Dbajcie o to, tam dalsza część tego, co mówił Paweł, dzisiaj tym się nie zajmujemy, ale zwróćcie uwagę na to, jaka jest pierwsza odpowiedzialność. Jaka jest pierwsza odpowiedzialność? Dbaj o siebie. Czyli mówiąc zgodnie z tym, co ja, jak ja to ujmuję, przejmij odpowiedzialność za siebie. Przejmij odpowiedzialność za siebie. To jest pierwsza sfera odpowiedzialności każdego przywódcy, każdego lidera. Tak? Czyli od tego, w jaki sposób ty zadbasz o siebie albo w jakim stopniu przejmiesz odpowiedzialność za siebie, jest zależne, jak będziesz dbał o Kościół. Jaka będzie jakość twojej służby. Jeżeli nie jesteś osobą, która wzięła odpowiedzialność za siebie, nie będziesz miał kwalifikacji odpowiednich, żeby we właściwy sposób poprowadzić Kościół i prowadzić służby. Osobiste życie jest pierwszą sferą, w której sprawujemy autorytet, jaki mamy w Chrystusie. Bo ten autorytet, jaki mamy w Chrystusie, jest wymierny, prawda? I my często myślimy, mam autorytet w Chrystusie, teraz wszystkie demony woleśnie po prostu pogonię i tak dalej, prawda? Bo mam autorytet. Natomiast widzisz, pierwszą sferą, gdzie ty praktykujesz autorytet, jest twoje osobiste życie. Ty musisz nauczyć się jakby egzekwować autorytet, jaki masz w Chrystusie nad samym sobą. I to dotyczy po pierwsze myśli. To dotyczy sfery myśli. Zobaczcie, pierwszy list Piotra, to inaczej, masz władzę, albo że ty sprawujesz władzę nad swoimi myślami. To jest bardzo istotne. Zobaczcie, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 13 wiersz. Paweł, nie Paweł, tylko Piotr. Mówi tak, dlatego uporządkujcie swe myśli. Tak, jako ludzie trzeźwi, całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Skupimy się na tym określeniu. Uporządkujcie swoje myśli. Mi się zdarza robić porządek na biurku moim. Dlatego, że często tam się robi bałagan. Robi się, tak. Bo wiesz, są tacy ludzie, którzy wchodzą gdzieś i od razu robi się porządek. Ja wchodzę i robi się bałagan. Czyli ja się nie muszę starać. Tak, no. Tak. Dlatego jako odpowiedzialny robię porządek na tym biurku. No. Nikogo nie obwiniam. Nie mówię, że to przez moją żonę albo ten Sławek Jagiełła tyle mi przysłał maili, że tutaj te wszerony się walają. Mówię tak, ja narobiłem tego bałaganu, ten bałagan. To jest odpowiedzialność. Ale jeżeli narobiłem tego bałaganu, to muszę uporządkować. I uporządkowanie mniej więcej polega na tym, że coś biorę i pierwsze pytanie, jest mi to potrzebne czy nie? Jeżeli nie jest potrzebne, to do śmieci. Więc kiedy mówimy uporządkuj swoje myśli, to musisz zlokalizować, co się nadaje, co jest dobre, co ci się przyda, a które po prostu do śmieci. Przejmij odpowiedzialność za to, co się dzieje w twoim mózgu. To słowo uporządkowanie, ono jest różnie, jest tłumaczone w różnych tłumaczeniach, jest też okiełznać. Czyli przejąć władzę w tym celu, żeby nadać im kierunek tym myślom. Albo zdyscyplinować. Oryginalnie to słowo ma związek, ono określa przewiązać się. Dlatego w starszych tłumaczeniach jest powiedziane przewiążcie biodra waszych myśli. I to określenie przewiązać się dotyczyło tego, że jeżeli wtedy, kiedy noszono luźne szaty, to te szaty przewiązywano, żeby one nie przeszkadzały w czasie pracy, w jakiejś aktywności, żeby były ograniczone, żeby po prostu, jak to się mówi, nie majtały się. Tak? Czyli w tym znaczeniu chodzi o to, żeby w świecie twoich myśli po prostu te myśli nie latały jak chcą i nie przeszkadzały ci, tylko weź je uporządkuj, nadaj im kierunek, zdyscyplinuj je w autorytecie Jezusa Chrystusa, żeby były światem, które są nasieniem wiary i wizji. Tak? Żeby to nie było nasienie, które przynosi zniszczenie i strach do twojego życia. Mówiąc inaczej, nie myśl tylko dlatego, że coś ci do głowy przyszło. Bo to nie jest wyraz inteligencji. Że, a tak mi do głowy przyszło. Nie, po prostu weź porządek nad tym, zlokalizuj, czy to jest warte zatrzymania, czy od razu do śmieci, do niszczarki. Inna sfera, nad którą potrzebujemy wziąć odpowiedzialność, to jest sfera języka. Tak, wczoraj Sławek starał się o tym powiedzieć. Ja to wzmocnię albo uzupełnię, czy nieśmiało dodam. Nie wiem, czy trzeba, ale Jakub, drugi rozdział. Znacie tekst na pewno. Trzeci, czwarty wiersz. Ale tutaj na jedną jakby chcę podkreślić funkcję języka. Jakub, trzeci rozdział, od drugiego do czwartego wiersza. Wszyscy spotkamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. I teraz zwróćcie uwagę na to, gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Czyli generalnie koń jest silniejszy od siebie. Nie wiem, czy się siłowałeś kiedyś z koniem. Ja nawet byłem zaatakowany przez konia. Źle na to wyszedłem. Ale to jest dobry przykład. Wiecie dlaczego? Dlatego, że generalnie, tak jak powiedziałem, ten koń jest silniejszy. Rzecz polegała na tym, że no, kontekst był taki, że byłem na wakacjach na wsi, u mojej cioci, wujka, to rolnicy. Stał koń zaprzężony do woza i ja mu podszedłem, żeby dać mu, nie, siana, żeby jadł. I on po prostu, nie wiem dlaczego, zaatakował mnie, że mnie swoją szczęką walnął w ramię. Ja się wywróciłem i on ruszył na mnie z tym wozem. Wujek się zorientował i zeskoczył, bo to było na takim stogu, na ten wóz i wziął lejce i go zatrzymał, dlatego że on miał tutaj wędzidło. Czyli poprzez to przejął władzę nad nim. Tak? I tutaj jest język porównany do, że to jest takie małe, tak, ale jeżeli mamy te wędzidło w pysku konia, to kierujemy całym jego ciałem, potrafimy nadać mu kierunek. Tak samo jest w naszym życiu, jeżeli my mamy władzę w języku, język ma moc wytyczania kierunku dla naszego życia. Czyli mówiąc inaczej, twoje życie rozwinie się zgodnie z tym, co mówisz i jak mówisz. Jeżeli chcesz zapanować nad swoim życiem, to są te dwie główne sfery. Zapanuj w świecie myśli, zapanuj w świecie języka. Nie myśl tylko to, co ci pojawi się w umyśle i nie mów to, co ci ślina na język przyniesie. Bo tak twoje życie się potoczy, tak się pokieruje twoje życie. Inną rzeczą, o której warto powiedzieć, jest to, że Biblia nam mówi, że jeżeli w sferze panowania nad sobą nie zwyciężasz, to ostatecznie nigdzie nie zwyciężysz. Przypowieści Salomona, 25 rozdział i 28 wiersz. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto zostawione bez murów. 25-28 przypowieści. To jest niezwykły obraz. Bo w kontekście tego, kiedy to jest napisane, to mury spełniały funkcję obronną. Tak? Miasto bez murów jest otwarte, jest bezbronne na atak wroga. I tutaj ten obraz jest odniesiony do człowieka, który nie potrafi zapanować nad sobą. Jest jak miasto pozbawione murów. Po prostu jesteś otwarty na to, że wszelkie bomby, jakie wróg, pociski, jakie wróg chce wysłać w twoim życiu, trafiają do celu i przynoszą zniszczenie i cię dewastują. Jeżeli nie potrafisz zwyciężyć w tej sferze, nie potrafisz sprawować autorytetu w swoim osobistym życiu i tam nie zwyciężysz nigdzie. Ani w sferze służby, ani w sferze założenia kościoła i wszystko inne, do czego możesz mieć powołanie, bo to nie kwestionuje twojego powołania. Ale tak jak wczoraj słyszeliście, powołanie to jest jedna kwestia. Drugi aspekt to jest być gotowym na to, żeby to powołanie wypełnić, żeby je spełnić. Więc kilka cech osoby, która wzięła odpowiedzialność nad sobą. Pierwsza, że jest to taka osoba, która świadomie jakby kreuje swój rozwój. Że to nie jest pozostawione przypadkowości. I że to nie jest jakby odpowiedzialność za to nie jest złożona na okoliczności. No taki jestem, bo tak mi się życie ułożyło. Tak, bo takie rzeczy mnie spotkały. Prawda? Widzicie, z mojej jakby praktyki, czy z mojego doświadczenia pastorskiego mam taki wniosek, że pierwszym objawem pokuty jest to, że ktoś bierze odpowiedzialność za swoje życie. Tak? A więc nie mówi, leję żonę, bo mnie tata bił. Tak? Tak? Tak już mam. Musisz wziąć odpowiedzialność, leję żonę, bo jestem łajdakiem. Tak? Jestem grzesznikiem. Niezależnie od tego, jaka była twoja przeszłość, I nie chcę tego bagatelizować, że to cię nie formowało, to mogło cię formować, ale po prostu ten punkt przełomowy jest taki, że ty nie masz po prostu pretensji do życia, nie masz pretensji do ludzi, tylko bierzesz odpowiedzialność za to, jestem grzesznikiem, tak? Jestem grzesznikiem, potrzebuję przebaczenia i zbawienia. To jest w kwestii zbawienia, tak? Ale jeżeli chodzi o dalszy twój rozwój, to też musisz wziąć odpowiedzialność za to, że ty kreujesz ten rozwój. Zobaczcie, jak Paweł mówił do Tymoteusza, pisał do Tymoteusza pierwszy rozdział, nie pierwszy rozdział, tylko pierwszy list, czwarty rozdział, od 12 do 16 wiersza, wiersz po wierszu szybko przejdziemy. 12 wiersz, nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Wiecie, to jest ciekawe, bo 1 Tymoteusz 4, od 12 wiersz. Bo wygląda na to, że Tymoteusz był w Efezie. Więc może Paweł powinien napisać list do Efezu i napisać, nie lekceważcie Tymoteusza. Ale on pisze do Tymoteusza, nie pozwól się lekceważyć. Tak? Tak? Nie pozwól się lekceważyć. Dlaczego? I zobaczcie, mówi Tymoteuszu, ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby w swoim życiu przyjąć postawy, które wzbudzają szacunek. Nie pozwól się lekceważyć, ale bądź dla wierzących wzorem. To od ciebie zależy. To od ciebie zależy. To nie zależy od tego, czy ciocia Jadzia dobrze o tobie mówi, czy nie. Tak. Nie wiem, czy już to odkryliście, w każdym kościele są ciocie Jadzie. Nie wiem, jeżeli ktoś tutaj ma takie imię, to przepraszam, to jest tylko synonim. Ale wszędzie takie ciocie są. Ja też o tym nie wiedziałem. Jakkolwiek, widzisz, to nie jest odpowiedzialność cioci Jadzi, tylko twoja, jeżeli chodzi o twoje postawy. Bo różne ciocie i wujkowie, i tam przyjaciele, i bracia, i siostry mogą mówić różnie o tobie, natomiast jest ważne, żebyś ty wiedział, ja jestem odpowiedzialny, żeby mieć postawy, która jest wzorem i wzbudza szacunek. Ja jestem za to odpowiedzialny. Czyli po prostu nie narzekasz, a gdyby nie ona, gdyby nie on, gdyby nie tamci, prawda? To jest brak dojrzałości. Jeżeli jeszcze w taki sposób funkcjonuję, to znaczy, że nie dojrzałem i nie mam kwalifikacji, żeby być przywódcą. 13 wiersz, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki, czyli weź odpowiedzialność za dyscyplinę duchowego życia. 14 wiersz, nie zaniedbuj swego daru łaski, który ci został dany na podstawie proroctwa. Weź odpowiedzialność za wzrost obdarowania albo namaszczenia, tak jak my mówimy. 15 wiersz, o to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. To jest rewelacja. Tak? Zadbaj o to, żeby twoje postępy były widoczne. Czy ty masz jakiś kierunek? Masz wytyczony, świadomy sposób działania, weź odpowiedzialność za robienie postępów. 16 wiersz, pilnuj siebie samego. Możemy to powiedzieć? Pilnuj siebie samego. Powiedzmy to razem. Pilnuj siebie samego. To jest to temat naszego, tego co mówię. Pilnuj, weź odpowiedzialność za siebie. Pilnuj siebie samego. Bo zobacz, trwaj przy tych sprawach, gdyż to czyniąc, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Ta odpowiedzialność dotyczy przejęcia odpowiedzialności za swój czas. Znany tekst Efez 5, 15, 16. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie, nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili albo wykorzystują czas, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Myślicie, że to ma sens dzisiaj w kontekście, w jakim my jesteśmy? Tak? Że to ma sens, że przyszło nam żyć w trudnych czasach? Nieprzewidywalnych, I co jest ważne w tym trudnym czasie? Paweł mówi, po prostu wykorzystuj ten czas, nie marnuj tego czasu. Wykorzystanie czasu polega na tym, że robisz to, na co jest pora. Więc ja nie jestem, ja nie kreuję takiego życia, że tak powiem, tylko czytaj Biblię i nic więcej, bo nie da się tak. Tak przynajmniej uważam, masz żonę, jeżeli masz żonę, musisz dbać o relację z nią, musisz zrównoważyć swoje życie, ale po prostu wykorzystaj ten czas na to, na co jest pora. Na co jest pora, tak? Mądrość panien, znacie tą, pamiętacie tą przypowieść o 10 pannach? Wiecie, co jest ciekawe, że wszystkie tam zasnęły, ale jednak były mądre, a drugie głupie. Na czym polega, co je odróżniało? Mądrość polegała na tym, że kiedy był na to czas, to zgromadziły olej. To była mądrość. Że był na to czas, zgromadziły olej. Głupie chciały zrobić to samo, ale nie, w tym, nie we właściwym czasie. Wiecie, to jest coś takiego. My nieraz myślimy tak, mam teraz trudny czas, muszę więcej się modlić. Czasami to już jest za późno. Czasami jest za późno. Kiedy przychodzi trudny czas, to liczy się to, co robiłeś, jak wykorzystałeś czas, który nie był trudny. To jest, to się liczy. Bo w tym czasie, który umownie nie był trudny, ty mogłeś tak go wykorzystać, że przygotowałeś się wewnętrznie poprzez stałą relację z Bogiem, karmienie się Słowem Bożym, do tego, żeby zmierzyć się z trudnym czasem i to cię nie zmiecie. A kiedy przychodzi trudny czas, to teraz muszę szukać więcej Boga. Nie, teraz to już jest kaplica, pozamiatane. Teraz po prostu przychodzi taki wiatr, że cię zdmuchnie. Przepraszam, że tak mówię, ale poczucie rzeczywistości. Tak? Kiedy przychodzi kryzys, liczy się to, jak wykorzystałeś czas, kiedy tego kryzysu nie było. To jest ważne. Zdolność do samomotywowania się. To jest oznaka dojrzałości, to, że przyjąłeś odpowiedzialność dla siebie, czyli ty sam siebie motywujesz. Wspomniany Dawid wczoraj, ja zacytuję ten opis. 1 Samuela, 30 rozdział, 6 wiersz. Dawid znalazł się w trudnym położeniu. Również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Czyli słowami Pawła, wszyscy mnie opuścili. Tak? Jego własni ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Dawid jednak wzmocnił się w Panu, w swoim Bogu. A inne tłumaczenie mówią, że on pokrzepiał się w Bogu. Czyli jak on się pokrzepił? Powiem wam. Poprzez to, co sam do siebie mówił. Co powiedział do siebie wobec zagrożenia? Bo mógł mówić i myśleć tak. Wszystko stracone, nawet moi właśnie ludzie się odwrócili. Samuel chyba się pomylił z tym namaszczeniem i tak dalej. Tak? Od samego początku mam pod górkę, to chyba nie są okoliczności, które potwierdzają Boże powołanie. I co on robi? Dołuje samego siebie. Ale to był człowiek, który przejął odpowiedzialność za siebie w tym znaczeniu, że ta główna siła motywacyjna dla mojego życia to nie jest to, że ci przyjaciele, moi właśnie ludzie mnie zawsze wspierają, ale że ja przejąłem odpowiedzialność za siebie i ja w trudnej sytuacji, kiedy jestem sam, jeżeli nikt mnie nie pokrzepia, to ja sam siebie zbuduję i pokrzepię. Sam siebie. Wzmocnię się w Bogu. Kluczowy moment. Więc on mówi coś w tym stylu. Zostałem namaszczony. Mam prorocze słowo. Będę królem. Bóg daje mi siłę. Przeprowadził mnie przez wiele sytuacji. Teraz mnie też nie opuści. Paweł mówi, Pan stał przy mnie i mnie wzmocnił. Tak? Ale on musiał samego siebie, użyję takiego określenia, nastroić do tego. Nie pozwolił, żeby myślało mu się to, co myśli mu po prostu wzbudzają. Nie pozwolił, żeby mówić to, co muślina na język przyniesie, ale mówił zgodnie z wiarą. Z wiarą. Juda pisze tak. To jest list Judy czy do Judy? Bo już nie pamiętam. List Judy. Okej, dobra. Ja mam tylko zawodową szkołę biblijną, wiesz? I posłuchajcie, wy jednak umiłowani, to jest 20 wiersz listu Judy. Wy jednak umiłowani, budując samych siebie. Powiedzmy to, budując samych siebie. Na waszej najświętszej wierze, czyli w oparciu o waszą wiarę, modląc się w Duchu Świętym, zachowujcie samych siebie w miłości Boga. Wiecie, że mogę zachować siebie w miłości Boga. Czyli ja mogę zachować siebie w tej świadomości, poczuciu, że Bóg mnie kocha. W jaki sposób? Buduję siebie w oparciu o wiarę, modląc się w duchu, bo kto językami mówi, siebie buduje, tak? To jest tak na marginesie, po co jest dar języków, tak? Że w taki sposób ja też zachowuję w sobie pewność, Bóg mnie kocha i że ta moja pewność, że Bóg mnie kocha, nie jest zależna od okoliczności, tak? Tylko to jest wewnętrzna świadomość zbudowana poprzez to, że wziąłem odpowiedzialność za siebie i kreuję swoje myśli i uważam na swoje słowa, mówię je w oparciu o wiarę, o to, co jest fundamentem dla mojego funkcjonowania. Kaznodzieja Salomona, 11:4 wiersz. Człowiek, który wziął odpowiedzialność za siebie, nie szuka wymówek w okolicznościach. Kto zważa na wiatr, nie będzie siał. Kto śledzi bieg chmur, nie będzie żął. Nigdy nie ma idealnych okoliczności. Nigdy nie ma idealnych okoliczności. Kaznodziei 11:4. Nigdy nie ma idealnych okoliczności. Jeżeli po prostu szukasz, że będzie idealnie, teraz jest moment, że po prostu mogę rozpocząć, no to nigdy nie rozpoczniesz. Nigdy nie będziesz siał, nigdy nie będziesz żął, nigdy nie będziesz zbierał. Jesteśmy odpowiedzialni, aby patrzeć na wypełnienie misji w kategoriach możliwości. I że to poczucie możliwości nie czerpiemy z okoliczności, ale że budujemy to na zwycięstwie Jezusa, na Jego panowaniu i władzy. Nie wiem, dla mnie było bardzo odkrywcze, że kiedy Jezus przekazał tak zwany wielki nakaz misyjny, to najpierw powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyli dlatego możecie iść. Dlaczego mogę iść? Bo Jezusowi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego nie mówimy, nie mogę, ponieważ, ale mówię, to jest możliwe, ponieważ On zwyciężył i ma władzę. On zwyciężył, to jest możliwe. Przejmij odpowiedzialność za samego siebie. Zapanuj w świecie myśli, nadaj kierunek swoim słowom, kreuj swój wzrost, zarządzaj czasem, motywuj sam siebie. Zwyciężysz. Jeszcze raz? Brat ma problemy z nadążaniem. To co, jeszcze raz? Specjalnie dla Jurka. Dla was? Aha, dobrze. To jak dla was, to szczególnie. Po pierwsze, zapanuj w świecie myśli. Po drugie, nadaj kierunek swoim słowom. Po trzecie, mogę wam później maila wysłać. Poczuję się ważniejszy. Kreuj swój wzrost. Czwarte, zarządzaj czasem. Piąte, motywuj sam siebie. Amen? Amen. No to ja tyle. Co wy na to?
Super. Dużo dobrego. Dużo dobrego. Ja lubię słuchać zawsze z ludzi dużo starszych od siebie. Naśladując koniec ich życia. Wiecie, jest taki koszykarz uważany obecnie za najlepszego koszykarza na świecie. Nazywa się LeBron James. To jest taki bardzo duży człowiek, około 2,6 wzrostu. Po prostu maszyna. I ten człowiek każdego roku wydaje na swoje zdrowie, na swoją kondycję $1,5 miliona. Ale teraz posłuchaj. Jego kontrakt to jest $40 milionów. Gdy nie będzie inwestował $1,5 miliona, to jego kontrakt nie będzie tak wysoki i on nie będzie do końca sprawny. Zadaj sobie takie pytanie. Czy jesteś tym samym człowiekiem co rok temu? Czy jesteś tym samym człowiekiem co 2 lata temu? 3 lata temu? Czy jest wzrost w twoim życiu? Czy inni to widzą? Powiem wam, przerażające jest to, jak spotykasz człowieka, i tym zakończę, i mówisz, on jest ciągle taki sam. Te same błędy, ten sam język, ta sama wiara, ten sam sposób funkcjonowania. Ze względu na ludzi, których masz prowadzić, musisz się rozwijać. Amen.